Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Polska kończy pracę nad wdrożeniem dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach. Ewentualny atak USA na Iran. Jak i czy zmieni morskie szlaki handlowe? Umowa Unii Europejskiej z Indiami, jak wpłynie na gospodarkę morską, jest szansą czy dla nas zagrożeniem? Nowe połączenia krótkiego zasięgu, co oznaczają dla polskich firm logistycznych? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry, a w studio dziś gość. Profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego i Maciej Krzesiński, ekspert branży morskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zaczynamy nietypowo jak na program morski, bo o płacach, ale płace dotyczą wszystkich, także i branży morskiej. Polska kończy właśnie pracę nad wdrożeniem dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach. Kluczowym elementem nowej ustawy ma być orientacyjna wartość referencyjna ustalona na poziomie 55% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, informuje Forsal.pl. Ten nowy mechanizm ma być bardziej przewidywalny, odporny na inflację, a jeśli prognozy średniej płacy będą rosły, no to najniższa będzie musiała też za nimi nadążyć. No i tutaj a propos projektu, to zakłada on między innymi stopniowe wyłączanie z płacy minimalnej dodatków i premii, bo do tej pory pracodawca mógł wypłacać niską podstawę, to na przykład 4000 zł, no i uzupełniać ją premią regulaminową do poziomu właśnie płacy minimalnej. W tym roku już do płacy minimalnej nie można wliczać dodatku funkcyjnego. Od 1 stycznia przyszłego roku, tak jak w trakcie prac są propozycje, nie będzie można wliczać pozostałych dodatków, a premie miałyby zniknąć z płacy minimalnej od 2028 roku. Czyli najpóźniej za 2 lata wszelkie premie, nagrody, dodatki funkcyjne będą musiały być wypłacane ponad tą suchą kwotę płacy minimalnej. No i teraz jaki to odniesie skutek, za i przeciw? Oczywiście pracownicy na pewno są za.
Ja moim zdaniem
Profesor Marek Grzybowski.
W przemysłach morskich tutaj będą niewielkie zmiany. To jest gospodarka, która funkcjonuje na rynku międzynarodowym i jak widać zarówno w offshore, jak i na statkach handlowych i statkach rybackich płace są ustalone właściwie w układzie globalnym i fakt taki, że nasze statki łącznie z pierwszym polskim promem są pod banderami obcymi. Ja przypomnę tylko, że pod polską banderą pływa około 10 statków. Pod banderą Luksemburga pływa prawie 200 statków, tak? Pod banderą Malty 1000, żeby każdy wiedział, jaka to jest skala. I te płace są regulowane w sposób globalny. W portach podobnie, no porty działają pod presją rynku międzynarodowego i spedycja i transport i ponieważ to rynek międzynarodowy, to gdy tylko ktoś wyszkoli pracownika, to ten pracownik lepszą płacą jest przejmowany przez innego operatora. Podobnie w przetwórstwie ryb. Przetwórstwo ryb polskie faktycznie funkcjonuje na rynku Unii Europejskiej i jeśli nie będzie w przetwórstwie ryb płacy takiej, która będzie adekwatna do włożonego wysiłku, to Polacy przeniosą się na Islandię wszyscy, bo na razie tam jest największa Polonia, tak? I w Norwegii. Więc tutaj, jeśli chodzi o przemysły morskie, to te zmiany nie będą miały istotnego znaczenia, natomiast miały istotne znaczenie dla tych, którzy zarządzają przedsiębiorstwami w Polsce działającymi, bo albo poprzez takie regulacje konkurencyjność przedsiębiorstw będzie wzrastała lub malała. I to jest odpowiedź za rok. Jak to będzie wszystko wyglądało? Jak pracownicy zareagują na to, co dzieje się w układach regulacyjnych?
Maciej Krzysiński.
No przede wszystkim takie regulacje, to zależy, w którą stronę one pójdą, bo jeżeli się okaże, że ta pensja według tego nowego wskaźnika liczona będzie po prostu wyższa, no to też będzie większa presja płacowa ze strony pracowników na pracodawców. To oznacza oczywiście większe koszty, a to oznacza de facto obniżenie konkurencyjności przedsiębiorstw często, więc z takimi wskaźnikami, tego typu zmianami, no trzeba rzeczywiście robić to ostrożnie, raczej długofalowo, no bo ciężko porównywać potem, przysłowiowo mówiąc, jabłka do jabłek, jeżeli ten wskaźnik jest zupełnie inaczej zbudowany i zaczynamy różnego rodzaju elementy płacy, która dzisiaj jednak zawiera różnego rodzaju elementy, tak jak pani redaktor tutaj powiedziała, porównywać, tak, bo one zostają po prostu odcięte. I jakby tu jest pewien kłopot. No, pytanie, w którą stronę to pójdzie. Na pewno jest to pewne wyzwanie i na pewno należy to mierzyć w długim terminie, a nie w krótkim, bo tak kolokwialnie mówiąc, majstrowanie przy płacach no jest zawsze wrażliwe i dla pracodawców, i dla pracowników.
I może takie porównanie, bo to żebyśmy nie opowiadali sobie ogólnie. Płaca adiunkta na Politechnice jest równa płacy szeregowca w wojsku czy w policji.
No tak, i dlatego mamy problem, dlaczego nie ma chętnych do pozostania na polskich uczelniach i jak tak dalej pójdzie, doktoranci będą otrzymywali niskie dosyć zarobki, no to nie będziemy mieli doktorantów, a jak nie będziemy mieli doktorantów, to proszę sobie wyobrazić, jaki będzie stan polskiej nauki.
Nie no, my chcemy kreować gospodarkę innowacyjną, nie tylko w Polsce, ale w Unii Europejskiej. Ja tutaj mówiłem o przykładzie z Polski, bo znam, ale znam przykłady z krajów zachodnich. W krajach zachodnich też naukowcom się mało płaci. Jak się mało płaci naukowcom, to trudno, żebyśmy byli konkurencyjni w stosunku do naukowców chińskich, czy amerykańskich, czy na przykład izraelskich. Tutaj no, dla mnie jest to bardzo interesujący temat, ponieważ w Izraelu są 3 politechniki, w Polsce 30. I w Izraelu 3 politechniki są w pierwszej dziesiątce innowacyjnych uczelni.
No tak, biorąc pod uwagę, że jednak tam militarne rozwiązania i technologie mają przełożenie na cywilne i jest stosowany dual use.
Tak, tam nie mówi.
Więc to się jedno z drugim łączy.
Zgadza się, tam nikt nie mówi o dual use, bo tam od początku stosuje się te rozwiązania. I jak buduje się statek do działalności w regionie offshore, to się buduje taki statek, który zapewni także działalność, czy będzie odporny na ataki terrorystyczne. My nie możemy budować statków tak, że ten statek czy prom nie będzie mógł być wykorzystany w sytuacji, gdy
zagrożenia.
Potrzeba będzie intensywnie go wykorzystywać do innych celów, tak?
No ale teraz wracając, panie profesorze, panie Macieju, do płacy minimalnej jednak, to myślą panowie, że patrząc już ogólnokrajowo, że będą naciski na to, żeby w ogóle płaca poszła w górę, bo jeśli ta minimalna przekroczy, tutaj się mówi, barierę 5000 zł brutto, no to osoby, które do tej pory tyle normalnie zarabiały, nie była to płaca minimalna, będzie presja na podwyższanie płac.
No pan dyrektor wie, czy będzie, czy jest rynek pracodawcy, czy rynek
no
pracownika.
To się zmienia na razie.
To się teraz zmienia, ale dalej mamy do czynienia, moim zdaniem, z rynkiem pracownika, mimo wszystko, tak? Więc presja będzie, jeżeli będzie presja płacowa, to będzie też i miało to wpływ na inflację, to jakby nie do końca się zgadzam z tym tutaj, co pani redaktor podawała wcześniej z artykułu, tak? Że tej presji inflacyjnej nie będzie. Moim zdaniem będzie. Jeżeli oczywiście ta płaca będzie szła w górę, no to są jakby podstawy ekonomii tutaj. Nie mówię tutaj nic nadzwyczajnego.
Tak, bo nowy mechanizm to są proponowane przepisy, tak? Tak. Nad nimi się pracuje, że on ma być odporny na inflację. Czyli w momencie będzie podwyżka pod warunkiem, że uzasadnia to inflacja.
No tak, tylko że z drugiej strony pytanie, co będzie, jeżeli trzeba będzie obniżyć te pensje minimalne i wiadomo, że to jest bardzo niepopularne społecznie, więc moim zdaniem
Wiem, czy ustawodawca tutaj bierze to pod uwagę.
Dokładnie do tego zmierzam, że myślę, że to w tą stronę nie będzie szło, no w związku z czym jakby już ten mechanizm ma pewną wadę na samym początku. Przede wszystkim na wadę patrząc od strony pracodawcy, tak, bo on jakby będzie ponosił wysokie koszty i dla niego to jest po prostu jakby kolejny element, który musi brać pod uwagę przy budowaniu biznesu.
Mhm. Rynek jest nasz otwarty, to jest rynek międzynarodowy i pracownik dzisiaj, to nie jest pracownik sprzed 30 lat, pracownicy, Polacy wracają z zagranicy, z Europy do Polski, bo są u nas wyższe płace, ale stąd wniosek, że już nasi pracownicy, którzy posiadają kwalifikacje i odpowiednie kompetencje, umieją przenosić się między rynkami i będą się przenosili między rynkami. Już takiej więzi blisko mieszkania praca nie ma zbyt mocnej, bo jest ta więź w dalszym ciągu, ale nie ma zbyt mocnej. Natomiast podkreślam, rynek przemysłów morskich, gospodarki morskiej, to jest rynek otwarty, pracownicy dokładnie orientują się, jakie są prace
i płace.
Jakie płace są przy tych pracach, przeliczają, uzgadniają już zarówno płace, jak i to ubezpieczenie, które muszą sami za siebie zapłacić, gdy pracują na kontraktach. Uzgadniają też warunki finansowania, doszkalania, kursów i to wszystko już uwzględniane jest w kontraktach. Nasi pracownicy są świadomi i coraz bardziej dojrzali. Mówię o naszych, czyli działających w Polsce. Dotyczy to pracowników międzynarodowych. Ja spotykam Ukraińców, którzy dojeżdżają do pracy do Berlina. Bo mówią, tutaj się nauczyli fachu, ale tam mają warunki. To akurat chodzi o remonty mieszkań i lub działalność na budowach. Tam mają warunki znacznie lepsze. Standardy są trzymane, jeśli chodzi o terminowość płacy i BHP. No i ludzie wybierają. Nasz rynek działa pod presją rynku międzynarodowego i rynków sąsiednich. A więc mamy tutaj Czechy, Słowacja, Niemcy, no i kraje Beneluxu także.
No i też trzeba zwrócić uwagę na to z punktu widzenia makroekonomicznego, że do tej pory my byliśmy też często postrzegani jako kraj, który jednak miał tą tańszą siłę roboczą i to też był pewien wyznacznik naszej konkurencyjności na rynku europejskim. Jeżeli to będzie w tej chwili uśredniane i równane do średniej europejskiej, no to tutaj jakby ten argument stracimy. Ja oczywiście nie mówię, że mamy być takim krajem wiecznie taniej siły roboczej, bo absolutnie nie. Natomiast no był to na pewno w przeszłości jeden i do niedawna jeden z na pewno z argumentów, który przyciągał inwestycje. No dzisiaj na pewno ten argument przy zmianie przepisów i do takiego równaniu do żywopłotu, jak to mówią, no po prostu może nam ten argument wybić z ręki.
No już ekonomiści jakiś czas temu stwierdzili, że czas taniej siły roboczej w Polsce się zdecydowanie skończył. Tak. I tutaj musimy przemyśleć, jak przeorganizować naszą gospodarkę, żeby była konkurencyjna. No i to jest kwestia związana w tym momencie ze stawianiem na rozwój technologii. No, ale jak chcemy te technologie, to jeszcze dyrektor, doktoranci, żeby więcej zarabiali.
Tak, ale pan dyrektor wspomniał o bardzo spłaszczonej sprawie, makroekonomiczne elementy. Myśmy, proszę państwa, podpisali niedawno umowy z Ameryką Łacińską i z Indiami. To nie są tylko umowy handlowe. Te umowy otwierają także nasze rynki pracy. Ci pracownicy z tych obszarów już pracują. I jeśli będzie rozwijał się handel, będzie rozwijał się także rynek pracownika, a to sprawi, że będziemy mieli więcej pracowników, być może dobrze wykształconych, na pewno dostosowanych do zawodów, które tutaj są potrzebne i będą się rozwijały. I jeśli mówimy o gospodarce innowacyjnej, to zwróćmy uwagę, że klastry informatyczne w Polsce liczą około 100 przedsiębiorstw, klastry informatyczne w Indiach liczą około 1000 do 1300 przedsiębiorstw. I potencjał intelektualny w Indiach, a także w krajach Ameryki Łacińskiej, podkreślmy, które też tam rozwijają się bardzo intensywnie, jeśli chodzi o innowacyjne produkty, jest też bardzo istotna. Więc dwa duże rynki połączą się z rynkami Unii Europejskiej. Rynek Ameryki Łacińskiej i rynek Indii.
No, do Indii to jeszcze wrócimy w dzisiejszej audycji. Jeszcze w tej części chciałam podpytać, Panama oficjalnie zrywa umowy z C.K. Hutchinson i przekazuje kanałowe porty Maerskowi. Panama opublikowała w oficjalnym dzienniku wczoraj wyrok Sądu Najwyższego, który unieważnia kluczowe umowy portowe spółki zależnej od C.K. Hutchinson, otwierając drogę do tymczasowego przejęcia przez APM Terminals należącego do Maersk. No i tutaj mamy międzynarodowy konflikt o porty, znaczy jest spore zamieszanie. A to, czy to w jakiś sposób może rzutować na działalność Hutchinsona w porcie Gdynia, bo jest właścicielem Gdynia Container Terminal?
Hutchinson to jest firma globalna i zmiany w zarządzaniu w jednych terminalach. Na razie sąd podważył tą umowę w Panamie, ale jeszcze znowu na drodze sądowej Hutchinson będzie dochodził swoich praw, bo ponieważ podpisane zostały umowy długoterminowe na operowanie tymi terminalami, a to jest globalny operator, który może nie ma takich przychodów jak PKB, nie jak PKB Pakistanu, ale to są globalni gracze, którzy mają narzędzia, żeby wpływać na rządy. I jeśli jest umowa podpisana, to operator będzie operował tym terminalem, a później ktoś będzie musiał zapłacić kary, znaczy będzie płacił rząd. W Gdyni Hutchinson działa jako samodzielny względnie podmiot, no bo działa w sieci operacyjnej Hutchinsona, ale dzięki temu, że działa w sieci operacyjnej, to są tutaj ładunki, towary, bo umowy podpisuje się na poziomie globalnym. I jeśli firmy wyjmiemy z jakiegoś układu, to trzeba budować od nowa sieci połączeń, umowy i to nie jest korzystne dla portu i gospodarki. Gospodarka i spedytorzy potrzebują stabilnych sieci logistycznych, ponieważ mieliśmy przykład w czasie, gdy panowała pandemia COVID, że zerwanie jednego tylko połączenia rzutowało od razu jak kostka domina na innego typu połączenia i następowało zamieszanie na rynku. Uważam, że tutaj nie będzie specjalnych zmian, tym bardziej, że Hutchinson w Gdyni jest operatorem trochę innym niż inni operatorzy w portach, bo tamci wynajmują tereny, a tutaj Hutchinson jest właścicielem terenu, na którym operuje, w którym dużo zainwestował, żeby utrzymać dobry poziom obsługi łańcucha dostaw.
I działa to na razie sprawnie. Profesor Marek Grzybowski, Maciej Krzesiński, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego i Maciej Krzesiński, ekspert branży morskiej. Zagęszcza się sytuacja wokół Iranu. W pobliżu tego kraju jest amerykańska flota. Mówiło się, że amerykański atak miał nastąpić w poprzedni weekend, potem w miniony weekend, potem w miniony poniedziałek albo wczoraj. Nic się nie wydarzyło w tej sprawie i dobrze, ale gdyby jednak, bo cały czas ewentualny atak amerykański wisi na włosku, to nie jest niemożliwe, a bardziej prawdopodobne. No i gdyby do tego ataku doszło, to jakie ewentualny konflikt miałby skutki dla morskich szlaków handlowych, dla stawek frachtowych, dla ciągłości dostaw? Czy my jako konsumenci, bo wydaje się, że to jest daleko, że to nas nie dotyczy, czy my byśmy to odczuli?
No, gospodarka morska jest generalnie rzecz biorąc gospodarką globalną, więc jeżeli nastąpi jakikolwiek atak, czy generalnie jeżeli w jakimś regionie wzrasta zagrożenie, no to ma automatyczne praktycznie przełożenie zarówno na kwestie połączeń żeglugowych, to ma automatycznie przełożenie na stawki frachtu, no bo ubezpieczyciele momentalnie podnoszą lub odmawiają wręcz ubezpieczenia, co się oczywiście łączy z większym ryzykiem. To się przekłada z kolei na to, że zmieniane są trasy, a zmiana trasy powoduje często większe koszty, no bo jeżeli tutaj wyłączymy znowu rejon kanału Suezkiego i okolice tak naprawdę z bezpiecznej żeglugi, które już dzisiaj są dosyć dyskusyjne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no to tak naprawdę znowu zaczynamy pływać wokół przylądka dobrej nadziei, co oznacza tak naprawdę wzrost kosztów armatorów i wszystkich uczestników rynku żeglugowego, a na końcu nas, konsumentów. Więc upraszczając, tak, będzie to miało przełożenie.
I inflacja nam grozi.
Oczywiście, że tak. No, jakby samo zagrożenie już powoduje perturbacje na rynku, a jeżeli jeszcze to zagrożenie się ziści, no to tak naprawdę wszyscy mamy kłopot. Od, tak jak mówię, rynku żeglugowego szeroko rozumianego zaczynając, a na spedytorach, operatorach i konsumentach kończąc.
No bo przypomnijmy, żeby wiedzieli słuchacze, że około 30% ropy, która pochodzi, przypływa do Gdańska, to pochodzi z rejonu Zatoki Perskiej. Na pewno będą tam napięcia różnego typu, ale raczej te napięcia, które są wywoływane decyzjami prezydenta Trumpa, są po to, żeby denerwować między innymi Chiny. Tu nie chodzi o Iran. Oczywiście w Iranie no jest tragedia, no, bo ludzi mordują,
ale nigdy i o wpływy Izraela w tej części świata.
Ale Amerykanie się nie przejmowali, jak były morderstwa na masową skalę w Afryce, czy właśnie na Półwyspie Arabskim. Natomiast teraz się martwią, gdy Indie podpisały umowę z Chinami i podpisały jednocześnie umowę z Iranem i Iran znowu podpisał umowę z Indiami i z Chinami na dostawy ropy. Ponieważ powiedziano, Amerykanie powiedzieli Indiom, że nie mogą kupować ropy z Rosji, no zaczęli kupować ropę z Iranu. Oczywiście, bo i nawet bliżej jest, tańsze frachty są. I to samo z Chinami. Chiny,
przy czym z Chin przypłynie rosyjska ropa.
Bywa tak, że z Iranu Chiny biorą dziennie 80-90% produkcji i tego, co jest załadunków, więc zablokowanie cieśniny Ormus spowodowałoby, że Chiny by nie miały ropy. Co to sprawi? Chiny czy Indie będą miały ropę, bo to są jedni z większych graczy i jeśli ktoś ma stracić, to straci na przykład polskiego odbiorcę, a nie zrezygnuje z dostaw do Chin czy do Indii, które mają bardzo duże kontrakty na ropę i na gaz, podkreślmy. Katar przecież właściwie wisi na gospodarce chińskiej z dostawami gazu.
Surowce są szalenie ważne tak naprawdę w gospodarce, bo bez surowców nie da się produkować, bez surowców nie da się realizować różnego rodzaju usług, więc tak naprawdę cała walka na świecie tak naprawdę jest walką o zasoby i nie powiem tutaj niczego nowego, bo tak naprawdę podobny problem Amerykanie mieli z Japończykami w momencie, kiedy się zaczynała II wojna światowa, bo przypomnę tylko, że tam też między innymi jeden z argumentów rozpoczęcia przez Japonię wojny to było po prostu odcięcie tak naprawdę Japończyków od dostaw ropy naftowej. Więc można powiedzieć, że historia lubi się powtarzać. Tutaj sytuacja jest podobna. Tak naprawdę problem z zasobami może doprowadzać do konfliktów zbrojnych, a te konflikty będą jakby oddziaływać, czy będą rodzić perturbacje nie tylko na rynkach lokalnych, ale tak jak powiedziałem, ze względu na to, że gospodarka morska jest gospodarką globalną, one będą miały bardzo duże oddziaływania również na kraje, które są położone daleko i pozornie nie mają żadnego związku, na przykład z Iranem, nie graniczą z nim, są od niego relatywnie daleko.
Tak, a już przygotowują się też operatorzy i producenci ropy i gazu z Ameryki Łacińskiej i z Afryki do zwiększenia dostaw. Więc tam, gdy w jednym miejscu będą zmniejszone dostawy, to w innym miejscu będą dostawy zwiększone. Oczywiście będzie chwilowy skok stawek frachtowych i zarówno na ropę i na gaz, ale później to się wszystko ustabilizuje, znajdzie się nowe drogi dostaw, a jak mówił tutaj pan dyrektor, za wszystko zapłaci klient, czyli my.
No właśnie, ja tylko wyjaśnię słuchaczom, dlaczego mówimy o cieśninie Ormus, bo Irańczycy zagrozili, że jeśli Amerykanie przypuszczą na nich atak, to oni po prostu tę cieśninę zablokują. Zresztą dysponują miniaturowymi statkami, jednostkami podwodnymi, które już stacjonują w tej cieśninie, są rozlokowane.
O, pani redaktor bardzo ważną rzecz poruszyła jeszcze, bo dlaczego Amerykanie tam wchodzą? Ponieważ weszli z siłami zbrojnymi wtedy, gdy Iran z Chinami podpisał umowę ropa za broń. Dotychczas te umowy były finansowe, więc wiedzieliśmy, jakie są przepływy finansowe. No bo wiadomo, że jak przepłyną pieniądze przez bank, to wiemy, ile kto kupił ropy, tak? A tym razem jest barter i wiemy o tym, ile można kupić za 1 000 000 ton ropy, na przykład właśnie takiego uzbrojenia, o którym pani redaktor mówiła. I to jest istotne.
No i tutaj mówi się o tym, że doszłoby do paniki na giełdach. Zresztą, kiedy te statki amerykańskie płynęły w stronę Iranu, amerykańska giełda była cała na czerwono, czyli były spore spadki. Dzisiaj jest na zielono, nasza też na zielono, bo na razie nic się nie wydarzyło, co nie oznacza, że zaraz się nie wydarzy znowu. Poza tym... Przez cieśninę Ormus, już tutaj pan profesor po części powiedział, przepływa 20% światowych zasobów ropy, 20% LNG. My ściągamy z Kataru, więc tutaj byłby dla nas problem. Ropy, tak. Tak, i dodatkowo jeszcze weźmy pod uwagę, że była ciężka zima, no i Unia Europejska ma magazyny opróżnione, tam chyba tylko 30% gazu jest. Normalnie po zimie zostaje tak, około
50%. Tak, zapotrzebowanie będzie na pewno większe, a to oznacza po prostu większe kłopoty.
Zmniejszono w magazynach gaz, ponieważ ceny spod gazu tak spadły, są o połowę niższe niż były w czasie pandemii, w czasie szczytów, więc od razu zmniejsza się zasoby w magazynach, a wiemy o tym, że zwiększyły się zasoby w magazynach amerykańskich. Oni mają problem teraz ze sprzedażą tej ropy i stąd taka sytuacja. Poza tym blokady w imporcie gazu na przykład z Australii spowodowały, że ceny gazu na rynku europejskim spadły. I to jest o tym, co mówił pan dyrektor. Sprawy globalna, polityka odgrywa istotną rolę w tym, co się dzieje w porcie w Gdańsku czy w porcie w Świnoujściu.
No to ja jeszcze dodam tutaj jeden klocek do tego wszystkiego, uzupełniając ten konflikt, który jeszcze nie wybuchł. Miejmy nadzieję, że nie wybuchnie. Mam na myśli amerykańsko-chiński, bo tutaj na razie są kłótnie handlowe i okładanie się cłami, ale właśnie przypomnę, że Amerykanie zablokowali Kubę. Chodzi o to, żeby tam nie było żadnych dostaw paliw. No i wiadomo, że postanowili teraz przetestować cierpliwość Amerykanów Chińczycy i wysłali tam tankowiec, który jest pełen ropy. Zobaczymy, jak to się skończy. Na razie tankowiec płynie. A my przepływamy do kolejnego tematu. Jakby wracając też trochę do pierwszego. Nowa umowa handlowa między Indiami a Unią Europejską obniża nie tylko cła, ale wpłynie istotnie na przemysł budowy, remontu i recyklingu statków. Można się spodziewać, że wzrost wymiany handlowej między obydwiema gospodarkami wpłynie na aktywność transportu morskiego. Informuje o tym portal gospodarkamorska.pl. No i teraz porty morskie muszą przygotować się na przyrosty podaży kontenerów z i do portów Indii. No pytanie do panów, dla kogo szansa, dla kogo zagrożenie, skupiając się na gospodarce morskiej, jeśli chodzi o umowę handlową Unii Europejskiej z Indiami?
No, każde jakby nowe połączenie to jest zawsze jakaś tam szansa i okazja, którą można wykorzystać w lepszym, większym lub mniejszym stopniu. Tak naprawdę dla portów polskich, szczególnie dla Gdyni, połączenie z Indiami nie jest nowe, bo przypomnę tylko, że kilka lat temu MSC już uruchomiło połączenie, które obsługiwało porty w Indiach. I tak naprawdę można powiedzieć, że jest to pewna taka konsekwencja, można powiedzieć, wcześniejszych działań, tym bardziej, że armator MSC jest obecny i w Gdańsku, jest obecny w Gdyni. On tak naprawdę buduje tutaj też pewnego rodzaju swoje zaplecze i rozwija te linie żeglugowe, oczywiście przekształcając je co pewien czas, no bo rynek nie znosi próżni, on też jakby reagują na to, co się na rynku dzieje, ale na pewno gospodarka hinduska to jest też bardzo duży potencjalny z jednej strony i eksporter, ale też z drugiej strony miejsce, gdzie my możemy importować nasze dobra i usługi, bo jest to olbrzymi rynek. Ja przypomnę tylko, że mówi się o tym, że Indie niebawem wyprzedzą Chiny, jeżeli chodzi o kwestie produkcyjne, ale też mówi się o tym, że będzie to po prostu olbrzymi rynek, jeżeli chodzi o ilość ludności, bo przypomnę tylko, że Indie bardzo wzrastają, co prawda nie są
krajem. Jeszcze nie, od Chin nie są chyba, zdaje się, większe, ale
nie,
chyba są,
ale
na,
są na dobrej
miejscu.
Drodze. Są na dobrej drodze, żeby Chiny przeskoczyć, więc tak naprawdę dla nas jest to na pewno szansa. Poza tym, powiedzmy sobie szczerze, jest to też taka brama do Azji, która troszkę nam zastępuje Chiny, no bo jakby ta polaryzacja między z kolei Stanami Zjednoczonymi, Chinami też jakby światowej gospodarce wbrew pozorom nie służy. I jakby Indie stają się pewnego rodzaju, tak brzydko mówiąc, wytrychem do Azji.
Ale polskie firmy w Indiach są już od dawna. Polski rejestr statków ma swoją siedzibę, przedstawicielstwo i zapewnia certyfikację wybranych jednostek i opiekę certyfikacyjną. Grupa Automatic Systems Engineering ma swoje przedstawicielstwo i jeszcze kilka firm, w tym wiele firm, które związane są z rozwojem transportu szynowego, ponieważ koleje w Indiach to są jedna z większych sieci kolejowych.
Na świecie.
Na świecie, tak. Oni wykorzystują kolej. My tutaj robimy konferencję o intermodalu i świetnie. Dzisiaj teraz jest w Sopocie kolejna konferencja. Konferujemy na okrągło, a oni po prostu budują. Oni zbudowali sieć kolejową i chciałem powiedzieć, że mają najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne wszystkich wiodących firm pracujących dla kolei, w tym także polskich, no niestety polskich kooperantów głównie, ale Polacy też wprowadzają tam najnowsze technologie i stąd, to o czym mówił pan dyrektor, jest szansa, żebyśmy w portach przeładowywali kontenery pełne i z Indii, i w kierunku Indii, ponieważ mamy potencjał, żeby z tym rynkiem współpracować w obszarze zarówno przemysłu lekkiego, jak i właśnie przemysłu ciężkiego i przemysłu związanego z rozwojem infrastruktury. Ta infrastruktura potrzebuje naszego przemysłu i naszej wiedzy.
Proszę bardzo. A kwestia przemysłu stoczniowego, to zagrożenie czy szansa naszego przemysłu?
Dla przemysłu stoczniowego moim zdaniem jest to zagrożenie.
Ale dlaczego? Dla prostej budowy
Indie
statków?
Już fiński operator całą serię statków zamówił, jeśli chodzi o region Morza Bałtyckiego. Całą serię innowacyjnych statków zamówił w Indiach i w Indiach rząd indyjski przyjął program wspierania gospodarki morskiej, ale kompleksowego wspierania, czyli wspierania i stoczni produkcyjnych, i stoczni remontowych, i portów. My mamy doliny wodorowe, mamy więcej dolin wodorowych niż Indie, natomiast w Indiach jest program i zbudowano taką dolinę wodorową w jednym z portów i teraz w następnym się buduje. Czyli jest port, ekologiczna produkcja wodoru i wykorzystanie wodoru dla potrzeb przemysłowych. I tak to się robi w Indiach.
Tak, ja myślę, że jeżeli chodzi akurat o kwestie czysto portowe, czy stoczniowe w zasadzie nawet bardziej, to rzeczywiście porty w Indiach są dosyć prężne. Jeżeli chodzi o kwestie stoczni, no to my zawsze te Indie, żeśmy postrzegali chyba niesłusznie, jako tylko te stocznie, które rozmontowują statki. Wszyscy pamiętamy te obrazki, gdzie statki po prostu wpływają na plażę z rozpędu i tam potem są rozmontowywane w warunkach takich, bym powiedział, bardzo podstawowych, bardzo primitywnych wręcz. Natomiast to nie do końca jest prawda. Dzisiaj w Indiach są też nowoczesne stocznie, które też potrafią budować statki, a my chyba, mam wrażenie, w Europie trochę tego nie dostrzegamy. I tak jak żeśmy kiedyś przespali temat z Chinami, które po prostu nam odebrały bardzo dużą część produkcji statków, tak obawiam się, że dzisiaj może być też kłopot z Indiami, które po prostu wykorzystują swoją szansę i będą próbowały nam część na pewno produkcji, również tej specjalistycznej, odebrać. A rynek stoczniowy w Europie no nie jest rynkiem łatwym.
No właśnie, i teraz co można zrobić, żeby, albo co trzeba zrobić, żeby ten przemysł stoczniowy europejski, a zatem także i polski, ochronić? Bo powiedzmy, że mówimy potocznie, że umowa została o wolnym handlu podpisana. Znaczy, to nie jest jeszcze umowa, bo negocjacje przed nami będą trwały, mówi się, że ładnych parę lat mogą nawet trwać, do podpisania tej już obowiązującej ostatecznej umowy. Także mamy jeszcze chwilę czasu na to, żeby zobaczyć, gdzie są zagrożenia i ratować, co się da.
Znaczy, ja mam osobiście taką refleksję generalnie w ogóle na to, co się dzieje w różnych obszarach gospodarczych w Unii Europejskiej, nie tylko w branży morskiej, chociaż tutaj też bardzo mocno. A w porównaniu do tego, co się dzieje czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Chinach, czy w innych krajach spoza Europy, my tak naprawdę w Unii Europejskiej obudowujemy wszystko bardzo mocno przepisami. Jest bardzo dużo obostrzeń, papierów, wymagań. Natomiast jakby mało jest takich programów wspierających bardzo konkretne rzeczy, chroniących tak naprawdę nasz rynek. I efekt jest taki, że tym wszystkim pracodawcom, również branży morskiej, stoczniowym i tak dalej, rosną koszty. Przez to stajemy się oczywiście mniej konkurencyjni. Natomiast z kolei na przykład w takich Indiach, Chinach i wielu innych miejscach są po prostu wprost bardzo proste często programy, które po prostu wprost mówiąc dotują na przykład produkcję i efekt jest taki, że my, nie dość, że my, u nas koszty wzrastają, to im są koszty obniżane. No trudno na takim rynku globalnym wtedy konkurować, a pamiętajmy, że armator, ja się wcale też nie dziwię, tak, który ma do zamówienia statek, jeżeli ma uzyskać produkt, bo to jest produkt tej samej klasy, albo bardzo zbliżonej klasy, o bardzo zbliżonych parametrach i zamówić go o połowę taniej w Azji, to dlaczego nie miałby tego robić? To by było niegospodarność.
Ale
to
wrócę do tego, co mówił pan dyrektor. Żeby nie jednej branży się trzymać. Kompleksowość. Tam kompleksowość, tak. Patrzą się na przemysł. Statki europejskich armatorów. Europejscy armatorzy to jest czołówka armatorów. Za wyjątkiem Chin. Europejscy armatorzy zamawiają statki w Chinach, a nie w
przykład, daleko, żeby nie szukać. Też maszyny zamawiają całą serię w Chinach.
To wystarczy podać tylko...
PZM zamawia całą serię statków w stoczni chińskiej.
Ale to wystarczy też podać armatorów nawet europejskich promowych, tak? No jeżeli spojrzymy na TT Line, statki były zamówione w Chinach. Jeżeli spojrzymy na innych armatorów, nie wiem, daleko nie szukać, Stena Line, tak? Też zamawiała statki w Chinach. Więc jakby tutaj tu nie ma takiej lojalności gospodarczej czy lojalności względem produkcji europejskiej. Po prostu jest taniej, zamawiamy tam. Koniec, kropka, tak?
No Finlines, którym
Finlines. Do Gdyni... Oczywiście.
Statki ROLO z linią ładunkową prawie 6 kilometrów i innowacyjnymi napędami zamawiane są w Chinach. A dodatkowo jeszcze...
Co też zwracam uwagę, że burzy mit o tym, że Chiny do tej pory robiły tylko prostą produkcję. To już, oni już potrafią też budować bardzo skomplikowane statki, się tego nauczyli.
Tak, i to jest istotne jeszcze, żeby pokazać bardzo ważną rzecz. Nie ma podejścia kompleksowego, właśnie klastrowego w naszych przedsiębiorstwach gospodarki morskiej. Nawzajem się te firmy nie wspierają. Firmy organizują przetargi i w tych przetargach wygrywają gracze globalni. Przykład mamy morskiego rynku offshore. My mówimy, no kolejne właśnie. 20 lat konferencje robimy o tym, jaki powinien być local content, a później okazuje się, że local content to jest głównie duński, niemiecki lub chiński.
No właśnie i tutaj powiedział pan profesor offshore, to mnie się przypomniało przygotowując się dzisiaj do audycji, że można byłoby w kategorii szans brać pod uwagę dla nas offshore ze względu na to, że nasze stocznie budują wyspecjalizowane jednostki, może nie na polski rynek, ale na zagraniczny. I że na przykład, ponieważ offshore zaczyna się rozwijać też w Indiach, byłby tam potrzebny. No ale tu mnie zaniepokoiło to, co mówiliście, że Hindusi już sami budują specjalistyczne jednostki, więc no, musimy się tutaj naprawdę pospieszyć, żeby ochronić nasz rynek.
Ale oni budują jednostki na rynek rosnący. Rynek statków elektrycznych szacowany jest na około 19% rocznie. Nikt nie wspiera stoczni Christ czy remontowa shipbuilding, które są na tym rynku dobrze widziane, w tym, żeby te stocznie wygrywały kontrakty. Myśmy jako klaster robili wspólny projekt z Norwegami i Chorwatami. Ustaliliśmy, że ten rynek tylko samych małych promów elektrycznych to jest 400 promów do wymiany. 400 promów. I nikt nie wspiera polskiego przemysłu okrętowego, żeby wybudował te 400 promów. Prom wodorowy został zbudowany w Turcji.
Czas to zdecydowanie zmienić. Ja cały czas mam nadzieję, że szklanka dla nas jest do połowy pełna, a nie pusta i uda się to zmienić, tylko że za dużo na ten temat rozmawiamy i to jest niepokojące. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego i Maciej Krzesiński, ekspert branży morskiej. Audycję realizował Artur Seruga, a prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Ludzie i pieniądze.